Włączone.
Tak. Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 maja 2020 roku. Dzisiejsze posiedzenie w głównej mierze dotyczyć będzie czynności absolutoryjnej, czynnościom absolutoryjnym udzielonym wójtowi gminy Białe Błota za wykonanie budżetu za rok 2019. Natomiast na początku poinformuję Państwa, iż przebieg sesji komisji jest filmowany oraz transmitowany w internecie. Nagranie jest załącznikiem do protokołu, który jest informacją publiczną. Jeżeli nie wyraża Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym wnioskiem, pismem, skargą lub w zakresie Pani głosu wizerunku, proszę o niezabieranie głosu. Szczegółowa informacja w zakresie przysługujących praw dotyczących przetwarzania Pani danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota oraz na drzwiach wyjściowych. Na początek chciałbym zaznajomić Państwa z porządkiem posiedzenia dzisiejszego, tematyką. Witam Panią Sekretarz Gminy Białe Błota, Panią Ewę Galicką, Panią Krystynę Kołodziejczak z kierownika referatu budżetu, Panią Radną Katarzynę Tomicką. W tej chwili jest jeszcze nieobecny na posiedzeniu Pan Piotr Mądrzyński, radny. Z informacji przekazanych przed chwileczką ma dojechać się spóźnił. Przebieg posiedzenia będzie następujący. W punkcie pierwszym sprostowanie do protokołu z dnia 29 kwietnia 2020 roku Komisji Rewizyjnej Gminy Białe Błota z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za drugie półrocze 2019 w porównaniu do drugiego półrocza 2018 roku. W drugim punkcie analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy i w tym punkcie przewiduje dyskusję. W punkcie trzecim przewiduje przerwę i na przerwie radni członkowie komisji opracują opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy Białe Błota za 2019 rok. W punkcie czwartym odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2019. W punkcie piątym poddanie pod głosowanie wniosku oraz uchwały w sprawie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy Białe Błota i zakończenie posiedzenia komisji. Czy są jakieś uwagi do porządku, do tematyki dzisiejszego posiedzenia? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego porządku? Dziękuję. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Przechodzimy do punktu pierwszego. Poproszę Panią Radną Katarzynę Tomicką o odczytanie. Sprostowanie wyjaśnię, tylko wynika z tego tytułu, że doszło do pomyłki pisarskiej, bo między innymi kwot i daty zostały pomylone przy porównywaniu właśnie tutaj stosunku tego zatrudnienia 2018-2019. Na błąd zwróciła Pani Sekretarz tutaj informując, że taki nastąpił. Zostało to skorygowane.
Komisja Rewizyjna, to jest tak, sprostowanie do protokołu z dnia 29 kwietnia 2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za drugie półrocze 2019 roku w porównaniu do drugiego półrocza 2018. Dokonano sprostowania kwot w akapicie dodatkowo na umowy zlecenia i umowy o dzieło w drugim półroczu 2018 wypłacono kwotę 411 837,79 zł zaplanowanej kwoty na całe 2018 roku 237 224,77 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego na rok 2018. Prostuje się na wypłaconą kwotę 237 224,77 zł zaplanowanej kwoty na całe 2018 411 837,79 zł. Ponadto poprawia się datę 2018 na 2019 w akapicie. Dodatkowo na umowy zlecenia i umowy o dzieło w drugim półroczu 2019 wypłacono kwotę 116 858,87 zł zaplanowanej kwoty na cały 2018 rok 357 573,13 zł, co stanowi 32,68% planu rocznego na rok 2019. Prostuje się także datę 2018 rok na 2019 rok w akapicie. Ustalono, iż w całym 2019 roku w wyniku zawartych umów o pracę wypłacono z budżetu kwotę 5 5 795 644,89 zł zaplanowanej kwoty na cały 2018 6 671 578,30 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego na rok 2019. Dziękuję.
Tak, no, trzeba to podpisać przez członków komisji, która wykonywała tych kontroli i to będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej jako sprostowanie do tego protokołu. Pod tym protokołem pod członkami chyba mi się wydaje, Pani Krystyno, tam członkowie. Ja tylko poproszę Pana Jakubowskiego, bo mam informację, że Pani Radna Banaszek nie może się połączyć tutaj zdalnie. Pani Anna Banaszek, prawda, nie może się połączyć zdalnie. Prosi o pomoc. W punkcie drugim przechodzimy do punktu drugiego. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy. I w tym punkcie otwieram dyskusję. Oczywiście pozwolę sobie zabrać na początku głos i może doprecyzować i dopytać. W ogóle to na dzisiejsze posiedzenie również była zaproszona Pani Skarbnik Gminy, Pani Lucyna Krasulak. Cóż się takiego zadziało, że dzisiaj...
Panie Przewodniczący, niestety Pani Lucyna, w związku z tym no tutaj Pani Krysia, myślę, że podoła wszystkim pytaniom i udzieli odpowiedzi Państwu.
Czyli rozumiem, że już w tej procedurze absolutoryjnej Pani Skarbnik raczej brać za tydzień też nie wiemy, czy będzie.
Za tydzień też nie będzie, bo już
sprawdzę. Nawet jakby miały być wykonywane, to i tak już bez udziału Skarbnika. Niestety. Rozumiem. Dobrze, no ale jest na miejscu Pani tutaj kierownik budżetu, referat budżetu, jest Pani sekretarz, więc myślę, że podołamy tutaj tym wyzwaniom. Z informacji od Pana Radcy Prawnego wynika również, że sytuacja Komisji Rewizyjnej nie zmieniła się w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem tego COVID-19, czyli terminy, które są w ustawie o samorządzie, obligują Komisję Rewizyjną do zakończenia prac w terminach, które są w ustawie o samorządzie. Czyli praktycznie do końca miesiąca Komisja musi zakończyć najpóźniej do końca miesiąca wydanie opinii u wniosku i uchwały o udzieleniu absolutorium bądź nieudzieleniu. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa ma jeszcze 14 dni na opiniowanie tej opinii. No tak to wynika z ustawy. A do 15 czerwca Komisja Rewizyjna jest obligowana zapoznać z tą uchwałą, wnioskiem i opinią Rady Gminy. Dopiero Rada Gminy, ta zmiany w ustawie tutaj przewidują, że Rada Gminy może wydłużyć sesję, przeprowadzenie sesji absolutoryjnej o 60 dni, co nie zmienia faktu, że my musimy pracować zgodnie ze starymi wytycznymi, które obowiązują Komisję Rewizyjną. Nie mamy tych 60 dni, więc musimy najpóźniej no, na tej komisji bądź za tydzień zakończyć te prace. To tylko tak powoli wyjaśnienie, natomiast chciałbym tutaj poprosić o zabranie głosu Panią Krystynę Kołodziejczak i dopytać tylko, bo wstępnie na brudno powiedzmy tutaj jakieś analizy dokonaliśmy już dotyczące wykonania tego budżetu i rozumiem, że było 37 korekt nastąpiło w ciągu roku budżetowego do tego pierwotnego planu, tak? Tego prowizorium, które w grudniu...
Wszystkich korekt zarządzeń i uchwał, tak?
12 uchwałami Rady Gminy. Na każdą uchwałę Rady Gminy, znaczy każdą uchwałę Rady Gminy projekt przygotowywał wójt.
Tak.
Nie było, nie przypominam sobie, aby radni wnioskowali jakiś projekt o zmiany w budżecie, że projekt, że był, że Rada Gminy była inicjatorem, czy radny inicjatorem zmian w budżecie.
Wójt wnosi uchwałę na sesję.
Tak, czyli te 12 uchwał to były przygotowane projekty przez wójta. Mhm. I 25 zarządzeniami wójta były zmiany, tak, też dokonywane. Zmiany dotyczyły zarówno zwiększeń, jak i zmniejszeń planowanych tam wydatków i wpływów, tak?
Tak, bo w zarządzeniach i w uchwałach po stronie dochodów i wydatków pojawiały się ruchy na plus albo na minus. To zależy, jaki wniosek wpłynął.
Dobrze, teraz po uwzględnieniu zmian, już wszystkich tych, o których mówiliśmy, Budżet, uchwalony budżet przez Radę Gminy wynosił na cały rok 2019 132 889 979 groszy.
Tak, to są dochody ogółem.
Dochody wykonano na poziomie 98,11% planu, czyli w wysokości 130 381 405 zł 48 groszy.
Tak, zgadza się.
Dochody własne gminy Białe Błota to kwota 68 959 161 zł 31 groszy.
Tak.
Dobrze. Uchwalony przez Radę Gminy Białe Błota plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał 139 731 080 zł 79 groszy. Wydatki zrealizowane w kwocie 126 061 995 zł 14 groszy.
Tak, zgadza się.
I stanowiło to 90,22% ogółu planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 20 659 722 zł 90 groszy. Tak. I to stanowiło 79,98% planu.
Ile?
79,98% planu.
Tak.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 113 899 480 zł 28 groszy.
Tak, to jest zaplanowano.
I zrealizowano wydatki w kwocie 105 402 272 zł 24 groszy.
Tak.
I to stanowi tutaj po obliczeniach 92,54% ogółu planu. Budżet gminy zamknął się za 2019 rok wynikiem dodatnim nadwyżką w kwocie 4 319 410 zł 34 groszy.
Tak, zgadza się.
Przy planowanym deficycie 6 841 180.
Tak.
Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynikała z niezrealizowania wydatków inwestycyjnych w 20%, co spowodowało powstanie nadwyżki. Tak można to
Można tak powiedzieć, tak. Bo ta nadwyżka to jest też z innych operacji, nie tylko całkiem inwestycyjnych, ale też z innych. Mhm. Bieżącego utrzymania też tam
też bieżących też powstawały niektóre oszczędności.
Dobrze, czyli z niezrealizowanych wydatków, to skreślmy to inwestycyjnych, z niezrealizowanych wydatków w 20%, co spowodowało powstanie nadwyżki.
Tak.
To będzie zgodne z prawem. Mhm. W 2019 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 5 970 955 zł. Na plan wysokości 5 970 955 zł.
Tak.
Gmina na dzień 31 grudnia nie posiadała zobowiązań wymaganych.
Zgadza się.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zamknął się kwotą 22 933 018 zł 4 groszy.
Tak.
Z terminem spłaty do 2024 roku, bo tak to
WPF mówi.
Tak jest. Stanowi to 17,59% w relacji do wykonanych dochodów w 2019 roku.
Tak?
Tak. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wyniosły 3 550 612 zł i 1 grosz. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2019 rok wyniosły 0 zł.
Nie było.
Nie było takich umorzeń ani zwolnień. Stanowi to kwotę, a tutaj ta łączna wartość stanowi kwotę 3 550 612 01, tak? To jest 2,72 zrealizowanych dochodów. Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki budżetowej Samorządowego Zakładu Budżetowego, stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 0 zł.
Tak.
Stan należności natomiast na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wyniósł 9304,42 zł.
Zgadza się.
Stan mienia komunalnego uległ zwiększeniu o kwotę 25 155 151 zł i 8 groszy. Tak?
Tak. To wynika z załącznika tego ostatniego, tej wersji towarzyszej.
No rozumiem. Co się takiego zadziało, że te 25 milionów uległo zwiększeniu, tak?
O 20? Inwestycje, czyli to są, mówimy o całej gminie, czyli wszystkich jednostkach, które są w gminie, czyli Goksie, Zazie, wszystkich szkołach, przedszkolach, żłobkach. Powstały obiekty. Obiekty te zostały przekazane w użytkowanie. To są obiekty też powstały z zeszłego roku, bo u nas się liczy, jeżeli staniemy OT, jeżeli OT przyszło, czyli przyjęcie środka trwałego, na stan, wtedy wartość tego towaru jest zliczona do środków trwałych.
Mhm. Rozumiem. W międzyczasie tutaj też są radni, którzy uczestniczą z nami online, co prawda, w tej komisji, posiedzeniu komisji rewizyjnej. Jeżeli macie Państwo również pytania do punktów w tej chwili omawianych, bądź jakieś wątpliwości czy zastrzeżenia, to proszę zadawać głos, zabierać głos i zadawać pytania, wykorzystać ten moment tutaj i obecność pani kierownik i pani sekretarz. Gmina w 2019 roku nie udzielała poręczeń. Jest to zgodne z prawdą, tak, bo nie mieliśmy takich poręczeń. Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami wyniosły 8 346 411 zł 63 grosze. To jest 6,40% w relacji do dochodów ogółem. W tym 3 381 333,56 z tytułu podatku od nieruchomości.
Tak.
Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale 19/S/2020 składu orzekającego nr 1 Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2020 roku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do wykonywania wydatków budżetowych. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, powinien się kierować zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a dopuszczając się zaniechania wydatkowania środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, spowodował niewykonanie inwestycji w kwocie 5 171 877 zł 61 groszy, co daje 20,82% planu.
To jest ta różnica między planem a wykonaniem, tak? Rozumiem, bo tak on nie przeliczyłam. Te 5 milionów.
171 877,61 groszy. To daje nam 20,82% planu wydatków, które były zaplanowane. Tak,
na... tak, to jest różnica między planem a wydatkowaniem.
Tak. W międzyczasie komisja w ciągu roku budżetowego przeprowadziła kilka kontroli, natomiast jeżeli chodzi o tutaj stricte tylko i wyłącznie mogących mieć wpływ na budżet, czy budżet, na kontrolę na budżet, tutaj to dotyczące budżetu, zakresu budżetu, no to była kontrola problemowa dotycząca zbadania wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Białybota za okres grudzień, co prawda 2018, ale to się łączyło ze styczniem 2019 roku. Tutaj w trakcie analizy dokumentu stwierdzono uchybienia w postaci błędnego opisania pojazdu pod względem oznaczenia GPS-em do konkretnego pojazdu, co naruszyło zapis umowy wynikający z paragrafu 2 ustępu 7. Za sprawność urządzeń GPS odpowiada wykonawca. No i tam było takie zalecenie, aby się to, czy było to zawarte w umowie spisywanej, żeby jednak większy wgląd do wykonawcy tutaj, znaczy, że możemy tutaj ten pojazd kontrolować częściej po prostu i zweryfikować, czy faktycznie ten GPS przypisany jest do tego pojazdu, a nie inny nam odśnieża, czy sypie solą pojazd, który nie ma tego GPS-a, tak w tym wypadku tutaj było, także...
Jakaś kontrola jest nad tymi kilometrami, które gdzieś tam są robione w terenie. No to ten GPS jest na pewno.
No tak, ale w jednym przypadku kontrola ujawniła, że nie ma, więc można było domniemywać, że jeździł inny pojazd, który no, nie miał tego pługa, czy nie miał tego solarki i tak dalej, tak? No to są to oczywiście domniemania, ja tu mówię, natomiast umowa mówiła jasno, że każdy pojazd wyjeżdżający w ramach prac do odśnieżania, czy powiedzmy tutaj sypania solą dróg w gminie, musiał mieć zainstalowany GPS. Ten pojazd nie miał.
Halo, czy ja mogę? Halo, pani.
z kontroli. Inną kontrolą była kontrola problemowa w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia. Ktoś się z nami chce połączyć? Próbuję.
Tak, ja usiłuję coś powiedzieć.
Panie Marku, czy mógłbym tylko na chwilę poprosić pana informatyka, który podgłośniłby. My nie słyszymy.
Bo na razie nic nie mówię, teraz mówię.
Ale tak bardzo jest wyciszone, nic prawie nie słychać.
Zupełnie nic?
Teraz lepiej troszeczkę.
No tu może bliżej mikrofonu, ale no nie mogę gadać do mikrofonu, to głupie.
Proszę, Łukasz.
Czy może
proszę
pana informatyka, żeby głośnikał? Tak, znaczy nie, radni, którzy są, łączą się online.
Będziecie mieć głos, tak pytanie.
Tak, no mamy wytłumiony głos i nie słychać rozmówców z drugiej strony ekranu.
Okej, okay, jest głośniej.
Teraz chyba mój głos.
Tak, teraz słychać, dziękuję.
No, musi u siebie pan Łukasz ściszyć troszeczkę, żeby dobra, nie było. Dobra.
O. Z tego, co powiedział pan, z zaproszenia do głosu w czasie dyskusji, chciałem się włączyć, ponieważ byłem i rewizyjny, była badana sprawa źródłowego utrzymania dróg i chciałem tylko przypomnieć, że myśmy to nazwali uchybieniem, ale to było istotne naruszenie warunków umowy. Nawet mocno zastanawialiśmy się, czy tego mocniej nie procedować, ponieważ zgodnie z zasadami GPS musi być przypisany do samochodu i umowa mówiła, że nie mam takiej możliwości, żeby była ingerencja, żeby była możliwa ingerencja w GPS. Jest to oczywistość, że do samochodu jest zamontowany GPS, którego nie wolno w żaden sposób przemontowywać, przekładać i tak dalej, ponieważ on musi rzetelnie odpowiadać kilometrom i pracy danego pojazdu. Natomiast w tych dokumentach, które myśmy otrzymali jako protokoły z tych GPS-ów, no to proszę Państwa, ale palec na przykład odśmierzał u nas, tak? I takich przykładów było więcej. Tam chyba nawet jakaś równiarka jeździła niby zimą, więc to były bardzo istotne uchybienia i tylko wyjaśnienia wykonawcy, że był to błąd systemu. Przyjęliśmy, no my jako Rada, jako Komisja Rewizyjna z dużą taką, no bym powiedział, no nie byliśmy zadowoleni tym tłumaczeniem, bo no to jest po prostu niepoważne, tak? Dziękuję.
Dziękuję. Czy pani radna Kamila Grzelak również chciała zabrać głos? Bo nie, podnosi. Dobrze, dziękuję. Czy z państwa jeszcze ktoś chciałby zabrać głos do tego momentu, co było analizowane w zakresie tych liczb? Nie. Dobrze, następną kontrolą, którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która dotyczyła również struktur budżetu, to była kontrola problemowa w zakresie korzystania samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 roku i tutaj stwierdzono brak aktualizacji zarządzenia wójta w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdu służbowego Fiat Dablo, w szczególności pod kątem nieistniejącego referatu inwestycji i rozwoju. Stwierdzono brak załączników do zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdu służbowego Fiat Dablo, w szczególności wzoru karty drogowej, rejestru wydanych kart drogowych, szczegółowych zasad wypełniania karty drogowej, wykazu osób upoważnionych do korzystania z pojazdu służbowego, wzoru ewidencji wykorzystania samochodu służbowego, określenia stałego miejsca postoju. Stwierdzono brak aktualizacji zarządzenia wójta w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego, w szczególności nieaktualizowania normy zużycia dla pojazdu z większym przebiegiem kilometrów. Stwierdzono brak załączników do zarządzenia wójta gminy Białebota w sprawie ustalania norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego w postaci ustalania norm zużycia dla samochodu służbowego, miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla samochodu służbowego, wzory zestawienia zakupu paliwa dla samochodu służbowego. Stwierdzono ponadto zaginięcie kart drogowych prowadzonych dla pojazdu służbowego Fiat Dablo za okres od stycznia do lipca 2019 roku, które były przechowywane w budynku referatu dróg i utrzymania PSZOK. Ponadto stwierdzono brak ważności badań technicznych pojazdu służbowego Fiat Dablo w okresie pomiędzy 25 kwietnia a 12 września 2019 roku. To też w takim zakresie dotyczyło to wykonania budżetu, no bo oczywiście zarządzenia w mniejszym stopniu, bo te były aktualizowane oczywiście na bieżąco, nawet tutaj podczas trwania kontroli. Natomiast no, bulwersującą sprawą na pewno jest zaginięcie kart drogowych do pojazdu służbowego. No to jest, dla mnie to jest karygodny błąd, który no, mógł zaważyć na tym, bo nie mamy do tej pory tak, możliwości stwierdzenia, jak za ten okres kontroli, która dotyczyła powiedzmy od stycznia do lipca, ten samochód był wykorzystywany, ile paliwa zatankowano, ile kilometrów przejechano.
Ile paliwa zatankowano możemy zobaczyć, bo to wynika z faktu. Mm-hmm. Natomiast ile kilometrów przejechał, niestety nie.
No właśnie. Wiem, że te usterki uchybienia zostały naprawiane. W międzyczasie zostały przeprowadzone badania techniczne. Pojazd już jeździ sprawny, więc tutaj no, takie wyniki.
Jest co miesiąc rozliczany.
I rozliczany jest. Kolejną kontrolą problemową to były kontrola w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników urzędniczych.
Przepraszam bardzo, proszę zabrać tej kontroli i zadać pytania.
Pani radna Magdalena Schneider, tak?
Tak. Chciałabym się dowiedzieć w takim bądź razie, dlaczego w tym okresie czasu nikt nie kontrolował tego pojazdu i nie zwrócił uwagi na to, że ten pojazd nie posiada wymaganych kart.
Ja mogę powiedzieć tylko za siebie. Czas, okres kontroli to był styczeń, lipiec 2019 i tylko w tym okresie, tego okresu dotyczyła kontrola komisji rewizyjnej. Natomiast wcześniej, z tego co wiem, były jakieś kontrole w poprzedniej kadencji, za poprzedniej kadencji Rady Gminy, nie stwierdziły one żadnych uchybień.
Czyli nikt, rozumiem, że nikt nie zauważył tak ważnego faktu, że to auto nie posiada stosownych dokumentów.
Przede wszystkim nie zauważyła poprzednia komisja rewizyjna uchybień dotyczących zarządzeń wójta, które w głównej mierze były oparte na starych strukturach funkcjonowania urzędu gminy.
Dobrze, a jeżeli chodzi o urząd gminy, kto w takim razie powinien kontrolować to co jakiś czas? Nie zawsze jest przeprowadzana komisja rewizyjna, która to sprawdza. Chyba jest jakaś osoba wyznaczona w gminie, która zajmuje się takimi sprawami.
To już pytanie do pani sekretarz. Myślę, kto odpowiada.
Nadzór nad bezpośrednim wykorzystaniem pojazdu pełni kierownik, który przede wszystkim nadzoruje, gdzie i przez kogo jest użytkowany dany pojazd.
No dobrze, ale ten kierownik również ma nad sobą kierownika, że tak powiem, prawda?
Znaczy inaczej, pewnie pytanie jest pani radnej dotyczące, kto sprawuje nadzór nad referatem dróg i utrzymania.
Drugi zastępca wójta, natomiast jeśli chodzi o nadzór w zakresie kontrolowania kart, to tak jak pan przewodniczący powiedział, w ogóle te rzeczy nie były wcześniej uregulowane, dopiero uregulowane zostały w zeszłym roku i ja wzięłam na siebie ten obowiązek, gdzie sprawdzam prawidłowość rozliczenia i wypełniania kart drogowych jako osoba nadzorująca ze strony wójta.
To były wytyczne, zalecenie były w tej kontroli, z tego co pamiętam, bo nie mam tego protokołu co prawda przed sobą, natomiast z tego co pamiętam, to wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do pracownika odpowiedzialnego za wypełnianie i przechowywanie, archiwizowanie kart drogowych. Natomiast odpowiedź była taka, że ten pracownik jest między, odchodził na emeryturę, tak? Czy był na zwolnieniu chorobowym, nie pamiętam.
Tak, tej nie kwestii. Było możliwości wyciągnięcia, ponieważ nadzór nad tym samochodem faktycznie był wpisany jeden z byłych już pracowników, który odszedł na emeryturę w listopadzie, a do dnia odejścia na emeryturę był już w pracy nieobecny, więc nie było nawet możliwości bezpośredniego wyciągnięcia konsekwencji.
No tak, to bezpośrednio w stosunku do pracownika, który odpowiadał za samochód, natomiast no, kierownik w ramach nadzoru też no, popełnił jakieś uchybienia, powiedzmy, w stosunku do tego, no, chociaż nie weryfikował przez tyle miesięcy, czy te karty są w ogóle tak drogowe.
Tak.
No. Ja mam pytanie, mogę? Do tego tak. Tematu.
Tak, pan
Bronisław Balcerowski. Czy w tym zakresie jest prowadzona taka wewnętrzna kontrola w urzędzie, która wynika to po prostu z tego, że to jest gospodarka środkami budżetowymi i czy w ogóle takie kontrole wewnętrzne były sporządzone? Bo powiedzmy, że jeżeli ktoś, kto był odpowiedzialny w referacie dróg i mówimy, że dzisiaj już go nie ma, jest w emeryturze, ale czy te kontrole wewnętrzne były prowadzone i czy ewentualnie wprowadzono? Czy w ogóle jest taka zasada, żeby utrzymywać to pod, tak jak mówią się, jest nadzór ze strony drugiego wójta, to robi czy są robione kontrole wewnętrzne?
Kontrole wewnętrzne u nas są robione przez audytora wewnętrznego zgodnie z planem albo poza planem w zależności od potrzeb.
No ale audyt to jest robiony w przypadku, kiedy coś się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby zapobiec złym czy wadliwym praktykom, czy takie kontrole wewnętrzne są prowadzone przez nadzorujących te poszczególne, że tak powiem, piony służb?
Są prowadzone na bieżąco, no każdy...
A jak to jest udokumentowane? No bo prowadzone na bieżąco, to znaczy, czy to jest dokumentowane?
Nie, nie jest to dokumentowane.
Dobra, dziękuję.
Czy referaty nie mają żadnej książki kontroli?
Nie.
Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytanie dotyczące zakresu tej kontroli, czy tej, tego wątku kontroli tutaj?
No tak, przepraszam, to chciałabym jeszcze się zapytać, w jaki sposób można nazwać kontrolę, skoro ta kontrola nigdzie nie jest spisana?
Możemy jeszcze raz pani Magdalena powtórzyć pytanie?
Tak, mam pytanie. Skoro pani sekretarz twierdzi, że te kontrole nie są rejestrowane i nie prowadzi rejestru tych kontroli, nie ma tych rejestrów raportów, to w jaki sposób mamy wiedzieć, że te kontrole przebiegają, że tak powiem, poprawnie? To są takie ustne kontrole, jak to wygląda?
Pewnie chodzi o to, czy są jakieś dokumenty świadczące o tym, że takie kontrole zostały przeprowadzone przez wewnętrzne kontrole.
Tak jak powiedziałam w urzędzie i również przekładając to dla poszczególnej jednostki w zależności od potrzeb i zgodnie z planem, przeprowadza takie kontrole udokumentowane, badając wszystkie dokumenty, robiąc z tego sprawozdania, potem kontrolując wykonanie zaleceń, robi to audytor. Natomiast bieżącą kontrolę każdy kierownik referatu, jak i nadzorujący wójt pełni na bieżąco w ramach wykonywania swoich podstawowych obowiązków. Takich rzeczy po prostu się nie w żaden sposób takich kontroli się nie prowadzi w formie pisemnej. Jeśli stwierdza jakiekolwiek bezpośrednio przełożone nieprawidłowości, zgłasza to wtedy pisemnie do wójta.
Ja mam takie pytanie.
Czyli tak naprawdę nie wiemy, ile tych kontroli było przeprowadzonych, bo nie są one nigdzie udokumentowane.
Kontrole bieżące są prowadzone w ramach zwykłych obowiązków.
No ja rozumiem, no ale...
...od stanowiska, które się zajmuje.
No ja rozumiem, ale zwykłe kontrole stanowiskowe być również spisywane, prawda?
Czy mogę tylko w słowo, przepraszam, że wejdę w słowo, natomiast chciałbym tylko przywołać do porządku, tutaj jesteśmy przy budżecie, tak, i opiniujemy wykonanie budżetu. Ja rozumiem, że te kontrole, bo te kontrole, które w tej chwili ja odczytuję, wyszczególniłem, dotyczą zakresu budżetu. Ogólnie doszliśmy do wniosku, że kontrole wewnętrzne, nie ma książki kontroli wewnętrznej, są dokumentowane poprzez...
Czy jest plan audytu w formie kontroli, jest to robione i to jest dokumentowane.
Mhm. Ale my nie mówimy o audytach, mówimy o kontrolach wewnętrznych.
Dobrze, czy to odpowiedź pani Magdalenie Schneider wystarcza, czy musimy jeszcze kontynuować, bo chciałbym przejść do kolejnej kontroli, którą komisja rewizyjna przeprowadziła i następnie do analizy sprawozdania o przebiegu jeszcze tego budżetu, wykonania budżetu.
Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Jestem zadowolona z odpowiedzi. Myślałam, że jest są jakieś raporty o naszych kontrolach.
przerwało. Nie wiem, jest bardzo, coś tutaj jest pogłos, duży pogłos jest w tej sali, jeżeli chodzi o możliwość łączenia. Czy mamy tam możliwość ingerencji, panie Łukaszu, to żeby nie było takiego pogłosu?
Czy pani Magdalena musi nieco ściszyć głośniki w urządzeniu? Mhm.
Magda, ścisz swój tablet.
To nie będę was słyszała.
Słucham.
Teraz było lepiej już. Teraz było lepiej.
Tak?
Kolejną kontrolą.
Tutaj się przemieszczam. Dobrze, dziękuję bardzo w takim bądź razie.
Proszę i zapraszamy oczywiście do dalszej dyskusji. Kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białebłota za drugie półrocze 2019 w porównaniu do drugiego półrocza 2018. I tu komisja ustaliła, iż przeciętnie w okresie od lipca do końca grudnia 2019 roku zatrudnionych na umowę o pracę było 80,25 osób na 76,67 etatów, co stanowi wzrost o 9,7%. Łączna kwota wydatków z budżetu gminy Białebłota ponoszonych z tytułu zatrudnienia na drugie półrocze 2019 roku wyniosła 2 932 081,95 zł, co stanowi wzrost o 5%. Kontrolujący nie mają żadnych uwag, nie mieli wówczas co do zasadności sposobu wydatkowania środków z budżetu Urzędu Gminy Białebłota tytułem wypłat na wynagrodzenia pracowników za drugie półrocze 2018 oraz 2019 rok. Kolejnym elementem, który komisja podniosła, to wróćmy tutaj, pani Krystyno, do niezrealizowania w pełni zaplanowanej kwoty. Niezrealizowania kwocie 5 171 877,61 planu inwestycyjnego, tak? To
wydatki majątkowe, tak?
Nie, mówimy teraz tak.
Wydatki majątkowe to są te załącznik numer 3, gdzie jest plan wysokości 25 831 600,51 zł, a wykonanie to jest 20 659 722,90 zł.
Ale z tego można odczytać taki wynik, że wójt nie zrealizował planu inwestycyjnego na poziomie 20%, to stanowi łączną kwotę 5 171 877,61 zł.
Tak, to jest ta różnica między wykonaniem a planem.
Dobrze, teraz kolejnym elementem, który jakby, na którym skupiła się komisja rewizyjna, to był fundusz sołecki. I tutaj taka mała dysproporcja, bo ze sprawozdania załącznika numer 11, zarządzenia numer 25/2020 wynika, że fundusz sołecki został wykonany na poziomie 56,12%. Z łącznej kwoty 462 188,23 zł, czyli na poziomie no to bardzo niskim, rzekłbym, 56% zrealizowanego, zaplanowanego.
Tak, to środki, które miały przeznaczone do realizacji, to jest 462 188,23 zł. To są środki, które sołectwa uzyskały dla swoich potrzeb, czyli podjęły uchwały i zgodnie z tymi uchwałami były realizowane zadania. To były zadania i bieżące, i inwestycyjne.
No tak, ale zostały wykonane tylko w połowie właściwie, tak? 50%.
56,12.
Dokładnie.
Tak.
Czy to się, można powiedzieć, wiąże z tym, że w przyszłym roku, znaczy w tym roku dostaniemy z budżetu państwa pomniejszone wpływy z wydatkowania funduszu sołeckiego, no bo nie wydatkowaliśmy go w pełni, w 100%, czyli o jakiś tam procent, o te 44% dostaniemy mniejsze dotacje, mniejszy zwrot z budżetu państwa.
No tak wygląda, bo to jest zwrot wynika z wykorzystanych środków. Nie zaplanowane, tylko wykorzystane.
No więc właśnie, ale są niewykorzystane. Te 44% jest niewykorzystane.
To jeszcze może powiem, że co roku ten zwrot się obniża. W zeszłym roku był tam 19, w tym roku liczy około 16% będzie tych środków wykorzystanych.
Niemniej jakieś wpływy do budżetu z tego tytułu byłyby, no natomiast w tym przypadku nie będą. Wójt gminy Białebłota również nie wykonał dochodów na poziomie, znaczy wykonał na poziomie 1,80, nie wykonał na poziomie 1,89%, co przełożyło się na kwotę 2 508 495 031 groszy.
Tak. To jest ta różnica między planem a wykonaniem.
I teraz taki, tutaj komisja rewizyjna zrobiła taką wstępną analizę, że w dziale, jeżeli chodzi o dochody właśnie, zgodnie z załącznikiem numer 1 zarządzenia wójta nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie w następujących działach i między innymi, tutaj komisja dała tutaj pod rozwagę, w dziale 801 oświata wychowanie, rozdział 801.01, paragraf 20.07, planowane dochody były wykonane na poziomie 0%. Czyli można zrozumieć, że plan został zawyżony o kwotę 499 079 zł 94 groszy.
To były środki zewnętrzne na zadania bieżące, no ich wpływ nie został odnotowany.
Czyli zaplanowano, a tego wpływu nie było.
Nie było.
W dziale 801 następny dochód oświata, w międzyczasie jeżeli radni mają jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do dyskusji. W dziale 801 oświata wychowanie, rozdział 801.04, paragraf 6307, plan przewidywał wykonanie na kwotę 848 541 zadanie dotyczące rozbudowy istniejącego budynku gminnego przedszkola Wróżka Białych Błotach, natomiast został wykonany na poziomie 0%.
To są środki, które miały wpłynąć na zadania inwestycyjne.
No tak, ale zaplanowano tą kwotę, czyli 848 tysięcy.
Nie ma wpływu jej.
I nie ma.
Ale będzie w tym roku, tak?
No tak, ale skupiamy się na roku budżetowym 2019 i tego dotyczy opinia i dotyczy analizy. W dziale 851 ochrona zdrowia, którego plan został wykonany na poziomie 36,67%, planowany dochód został zawyżony o kwotę 2574 zł 32 grosze, zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi. I tutaj z tego co doczytałem w opisie, to było bardzo nikłe zainteresowanie wynajmem dla celów prywatnych świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu. Czyli, ale to rozumiem, że stawiamy tą świetlicę w takim zakresie, że mamy czerpać z niej zyski?
Znaczy, bo... nie stawiamy jej w tym celu. Ona może być tego też wykorzystana, tak jak te wszystkie obiekty, które stoją w Włochowie, w Włochowicach, one też są używane, czyli też jakiś czas na jakąś imprezę.
Nie tak, ale my, bo one są finansowane na początku roku, w budżecie przewidana jest kwota na utrzymanie tych obiektów, tak? A jeszcze oprócz tego chcemy osiągnąć zysk jakiś.
Tam jest. Bo te ośrodki, te budynki należą pod GCR.
Nie należy pod GCR.
Nie. To jest nasz.
No tak, ale niemniej plan przewidywał wykonanie na kwotę tutaj, no nieznaczne oczywiście, tak, ale to no, nie wykonano w kwocie, został wykonany w kwocie w procencie 36% tylko planu, tak? Tutaj tak. To zadanie zostało wykonane.
No, zaplanowaliśmy, że wpływy będą większe, jednak nie uzyskaliśmy takich środków.
W dziale 855 rodzina, rozdział 855.05, paragraf 20.07, plan został wykonany na poziomie 0%. Natomiast planowany dochód został zawyżony o kwotę 186 768 zł 87 groszy. Zadanie czas malucha, filia gminnego żłobka integracyjnego w Łomisie nie zostało wykonane z powodu braku wpływu środków tak do budżetu.
Dotacja tam nie wpłynęła na wydatki bieżące.
Czyli myśmy tą kwotę właściwie wydali z własnych pieniędzy, nie otrzymując dotacji, tak? Komuś, przepraszam, komuś coś tutaj.
Jeżeli działa żółt, musimy go utrzymywać, no i musi być pokrycie z naszych środków.
Ale plan został wykonany tylko na poziomie 0%, czyli nie wykonano tego zadania, tak?
No nie wpłynęły te środki. Mhm.
W dziale 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 900.
Przepraszam bardzo.
Czy ja też mogę zabrać głos, bo nic nie słyszę.
Mogę prosić, żebyśmy wyłączali te mikrofony, bo za każdym razem jest ten sam problem. Jak uczymy się online, ktoś ma włączony mikrofon, idzie sobie zrobić chyba kawę albo się wykąpać i w międzyczasie powstają takie sprzężenia, że nic nie słychać.
Słuszna sugestia, jeżeli ktoś nie zabiera głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu.
A czy można zapytać teraz, jest moment?
Tak, pani radna Banaszek, proszę.
Chciałabym do tego pierwszego działu 801 i drugiego oświata i wychowanie zapytać, czemu nie było, z jakiego powodu nie było tych wpływów na nasz konto? Te dwa pierwsze działy, oświata i wychowanie.
Szkoły podstawowe i przedszkola, ze tak. Nie ma tego wpływu, no to nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego są umowy podpisane. Nie wiem, co się zadziało, że te środki nie wpłynęły. Plan był wprowadzony, więc jakby mieliśmy informację, że one będą nam dostarczone.
No a skąd te pieniądze mają dojść? Od kogo?
To są środki unijne.
No to my gdzieś musimy to napisać, jakieś pismo, dlaczego, czy kiedy będzie regulowane, to nie ma nad tym kontroli też. To są olbrzymie kwoty, 500 tysięcy, 850 tysięcy, no. I my nie wiemy, dlaczego te pieniądze nie wpłynęły, bo nie?
Nie wiemy, tylko my nie wiemy. My na chwilę obecną nie jestem w stanie bez dokumentów sprawdzić, co się stało, czy jak, jeżelibyśmy odstąpili od umowy, to by było widać to w planie, co się stało, że pieniądze nie wpłynęły.
To z jakiego powodu nie wpływają?
Możemy tą informację przekazać?
Poproszę.
Na razie to tylko są takie jakby no nasze tutaj uwagi, które zauważyliśmy podczas analizy tego sprawozdania. Dobrze, dziękuję pani radna Banaszek. W dziale 9 to już mieliśmy, tak, aha tutaj, dziale 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 900, paragraf 6307. Plan został wykonany na poziomie 0%, 0,2%. Planowany dochód został zawyżony o kwotę 1 105 928. Plan nie został uzyskany, a wydatki, jakie mogłyby być pokryte ze środków zewnętrznych, musiały być poniesione z dochodów własnych. I tu chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10, P16 oraz przyłączami tutaj w Lisim Ogonie.
To też jest dotacja na zadania inwestycyjne. No i tak w pewnych sytuacjach też środki na to zadanie nie wpłynęły. Ale wiem, że zadanie zostało wykonane.
No tak, ale pokryliśmy to w ciągu roku z własnych, z naszego budżetu, a mogliśmy te środki pozyskać.
Będzie teraz w tym roku czy następnym, nie?
No ale analizujemy rok 2019. Cały czas jesteśmy
przy roku. Ale jak wnioski zostały złożone, instytucje nadzorujące i sprawca, czasami to trwa i pół roku, a nawet i dłużej, to no, jest to od nas niezależne. U nas, my musimy się wywiązać w terminie ze złożenia rozliczenia i tak najczęściej jest, że czasami są płatności częściowe i my już w trakcie realizacji danych inwestycji otrzymujemy zwroty i dofinansowania z Unii. Natomiast przy niektórych inwestycjach jest tak, że całość jest dopiero rozliczana po wykonaniu danej inwestycji.
Tak, no ale plan zakłada wykonanie zadań, tak, które, no i pozyskiwanie tych środków.
Tak, więc zakładał. My tak zakładaliśmy, że te środki otrzymamy do końca roku.
A nie można było tego ująć w wieloletniej prognozie finansowej?
Nie, bo inwestycja została zakończona. Umowa została zrealizowana. Tu jest tylko kwestia rozliczenia przez instytucję nadzorującą. W zależności od tego, jaka jest to instytucja, czy Urząd Marszałkowski, czy inna instytucja, gdzie występowaliśmy o dofinansowanie.
Podobna sytuacja ma miejsce w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921-95, paragraf 6307. Plan został wykonany na poziomie 0% i tutaj też został dochód zawyżony przez wójta o kwotę 210 360 zł. Natomiast zadanie stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach nie zostało wykonane, tak?
Z powodu to zadanie w tym roku zostanie wykonane praktycznie już na chwilę obecną dane jest całość zrealizowane.
Mhm, ale no, cały czas trzymamy się roku 2019, tak? Wydatki, teraz przechodzimy do wydatków. Czy do tej części dochodów Państwo macie jakieś pytania, radni? Pani radna Tomicka również nie. Wydatki zgodne z załącznikiem numer 3, zarządzenia numer 25, nie zostały wykonane w pełnym zakresie między innymi. W dziale 600, transport i łączność, rozdział 600.04, paragraf 60.60, na kwotę 25 tysięcy złotych zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Buchowicach. I tu wykonanie na poziomie 0%.
Z tego co wiem, to kontener stoi już, został w tym roku zakupiony. W zeszłym roku były problemy z
umową.
Wykonawca chyba nie miał.
Umowa przede wszystkim z zakresu transportu i uruchomienia tych linii dodatkowych była przeniesiona na ten rok. W związku z tym no, szkoda było wyrzucać pieniądze, żeby został pusty, niewykorzystany kontener. Mhm.
Rozumiem. W dziale 600, transport i łączność, rozdział 616, paragraf 60-50, na kwotę 69 400, projekt ulicy Albatrosa w Murowańcu, wykonanie na poziomie 0%. Tak jest z załącznika dane, można wyczytać.
Jeszcze raz mogę prosić to zadanie?
To jest projekt ulicy Albatrosa w Murowańcu, dział 600, transport i łączność, 616, 60-50. 69 400 zł.
Nie wiem dlaczego nie jest wykonane. No szkoda, że pani kierownik inwestycji nie ma. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego to nie zostało wykonane.
W dziale 600, transport i łączność, rozdział 616, paragraf 60-50, na kwotę 44 034 zł. Projekt i budowa pieszojezdni ulicy Laskowej w Ścińcu. Wykonanie tego zadania zostało zaniechane, czego wynikiem jest wykonanie w wysokości 0%.
Nie można sobie zdjąć.
W dziale 600, transport i łączność, rozdział 616, paragraf 60-50, na kwotę 37 884 zł. Budowa ulicy Ptasiej w Murowańcu, wykonanie na poziomie 0%. W zadaniu no, doszło do zaniechania działania w celu wykonania go, choć plan wprowadzony został w pierwszej uchwale uchwalającej budżet. Tak? No bo to w prowizorium zostało wprowadzone już to zadanie. Dział 600, transport i łączność, kolejne zadanie 616, paragraf 60-50, na kwotę 250 tysięcy, budowa ulicy Jaworowej w Zielonce, wykonanie na poziomie 0%, wprowadzone środki nie zostały wydatkowane. Co doprowadziło, czym doprowadzono do ulokowania środków w zadaniu, które nie skutkowało zwiększeniem majątku gminy. W dziale 600, transport i łączność, rozdział 616, paragraf 60-50, na kwotę 50 tysięcy, odwodnienie ulicy Dębowej na wysokości 27A w Łochowie. I tutaj pewnie pani radna Tuniska może poświadczyć o tym, jak tam zalewa. Faktycznie jest problem tych mieszkańców, tą ulicę i tą posesję. Przy większych ulewach. Często tam jest woda pompowana własnymi środkami i też zadanie, no wydawałoby się proste, do wykonania nie zostało na poziomie 0%, nie zostało wykonane.
Ja mogę zadać pytanie?
Tak, oczywiście.
Bo skoro tutaj radny... Skoro radni tutaj już przystępują do dyskusji na temat jakby swoich okręgów, chciałem się dopytać w tym momencie, dlaczego nie zostało zrealizowane w Zielonce tak proste zadanie jak projekt ulicy Jaworowej i kiedy ona może być wykonana, ponieważ zgodnie z założeniami jest to ulica, fragment ulicy, który prowadzi do żłobka i do świetlicy wiejskiej i wykonanie tego projektu i planu w ogóle w 0%, nie wiem dlaczego, no skutkuje dosyć, no właściwie żadnymi inwestycjami w tej miejscowości. Nie wiem, czy pan wójt jest z nami tutaj, czy...
Czy jest pan wójt zalogowany? Czy panią Łukaszu możemy potwierdzić? Nie ma pana wójta.
Nie ma, a czy ktoś zastępuje pana wójta? Komu mogę zadać to pytanie?
Jest dalej pani sekretarz.
Pani sekretarz zastępuje pana wójta teraz, tak?
Ja mogę tylko obiecać, że udzielimy takiej informacji pisemnie.
A można by było nie udzielać informacji, a zrealizować to zadanie?
Nie potrafię odpowiedzieć, bo nawet nie wiem, czy to jest ujęte w tym roku planie.
To jest projekt, to jest plan, który wszedł w styczniu na słynnej sesji budżetowej, w styczniu zeszłego roku na budżet 2019 i chciałem wyrazić swoje wielkie niezadowolenie z faktu tego, że w Zielonce właśnie tak są traktowane inwestycje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne zadanie w dziale... Tak, pani radna Anna Wanaszek, proszę bardzo.
Ja bym chciała się tutaj jeszcze bardziej ulicę Dębową w Łuchowie. Było to bardzo mocno poruszane, że tam zalewa tą ulicę. I chciałabym się dowiedzieć, dlaczego ta ulica nie została to odwodnienie zrobione. Bo w Łuchowie nie zostało w tej chwili żadna inwestycja, która była zaplanowana, nie zostało nic wykonane. Wszystko poodrzucane, a jeszcze to, co miało być zrobione, jest niezrobione.
Ja myślę, że na to pytanie, tak jak pani sekretarz powiedziała, tutaj będą udzielone odpowiedzi w formie pisemnej. Natomiast no, z dalszej analizy tutaj tego sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 901, paragraf 60-50, na kwotę 97 423, budowa magistrali wodociągowej ze stacji Such Cielo do Łochowa, odcinek 3 i 4. Wykonanie na poziomie 2,58%.
Ja mogę tylko poprzeć, plan jest 100 tysięcy, a wykonanie 2,577.
A pan przeczytał... W dziale 900.
Tak? Właśnie. Zaraz. Budowa magistrali wodociągowej w stacji Such Cielo do Łochowa, odcinek 3 i 4, tak?
Tak, 3 i 4.
Plan jest 100 tysięcy, ale domniemam, że to jest różnica między...
Tak, to jest różnica, to znaczy, że wydatkowano tą kwotę, tak? Nie wydatkowano, 97 423 zł.
Tak.
Mhm. Zaplanowanej kwoty 100 tysięcy.
Tak.
Dokładnie. Czyli wykonanie na poziomie 2,58%. No zadanie myślę, że bardzo ważne pod względem znaczenia dla rozwoju wsi i brak możliwości dostarczania wody do inwestorów chcących pewnie ulokować swoje środki na terenie gminy zniechęca takich potencjalnych mieszkańców do takiego działania, co również poniesie konsekwencje zmniejszonych pewnie wpływów z podatku, tak, bo nie ma nie przybywa większej ilości mieszkańców i bo nie ma wody w tym, po prostu w tej miejscowości, tak? Na tą chwilę. Wiem, że tam są czynności jakieś już realizowane i wójt podpisał jakieś porozumienie, tak, w tym roku, jeżeli chodzi o rozbudowę tej stacji wodociągowej w Cielu i tam się polepszy sytuacja, no ale to w tym roku.
Zdecydowanie.
No, dla większości miejscowości, tak, bo nie tylko Łochowo, tutaj ta strona Lisiowo, ale również Przyłębie. Dobrze, w dziale 900 Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska, rozdział 901, paragraf 60-50, uchwalono środki w kwocie na 10 tysięcy. Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej miejscowości Przyłęki, Zielonka, Prątki wraz z częścią kosztową. Wykonanie na poziomie 0%. No to jest kolejne zadanie wykonane na zerowym poziomie. Oprócz tego zablokowane środki w budżecie uniemożliwiają przeznaczenie ich na inne zadanie, które było niedowartościowane na poziomie szacunku, a mogło być zrealizowane, tak? W dziale 900 Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska, rozdział 901, paragraf 60-50, na kwotę 304 431,33 grosze, projekty i budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota, tutaj z rozbiciem na poszczególne sołectwa danych kwot i zostało to wykonane na poziomie 33,08%.
Ta różnica to też jest... wynik między planem
tak,
a wykonaniem.
Tak, ta kwota to jest różnica właśnie, co zostało zrobione, znaczy nie zrobiło, nie zostało zrobione. Czyli ta kwota nie została wydatkowana w ten sposób. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92, 195, paragraf 60, 57 i 60, 59 zaplanowano zadanie inwestycyjne w pełni finansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 279 800 zł, stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej Biały Błotak przeli zakąty. Zadanie to nie zostało wykonane, co skutkuje wykonaniem na poziomie 0%. No miało to się przysłużyć do poprawy jakości życia mieszkańców, stworzenia miejscowości, miejsca przyjaznego pszczołom. Nie dokonano wszelkich starań, aby w roku 2019 zostało to zadanie zrealizowane.
Ja tutaj tylko wspomnę, że te środki nie wpłynęły, skutkiem tego to zadanie nie zostało zrealizowane, bo to jest zadanie tylko i wyłącznie ze środków własnych, nie miało ze środków zewnętrznych, nie miało tutaj w sobie środków własnych. Czyli jeżeli środki nie wpłynęły, to my ich nie wytrwaliśmy.
Ale w sprawozdaniu jest wykazane jako niewykonane, czyli ze,
no... No bo było zaplanowane. Mhm.
Dobrze. Czy radni do tego, do wydatków mają jeszcze jakieś uwagi, pytania? Dobrze, ja, przechodzimy do... Ja. Tak?
Chciałem podsumować ten przewodniczącego, jestem zaszokowany, że to nie zostało wykonanych, zadań nie zostało wykonanych. Radni nie są chyba też żeby byli na temat informowani. Myślę, że dosyć dużym problemem też jest to, co wspomniała pani Magdalena, pani radna Magdalena Schneider, o czym gdzieś tam mówiła, że no rozumiemy, że środki nie wpływają zewnętrzne, ale w zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia, czy one wpłyną, czy nie wpłyną, dlaczego nie wpłyną. Po prostu nie wpłynęły, to nie wpłynęły już. I teraz mamy taki efekt tego, że no czytamy teraz na komisji rewizyjnej poświęconej uchwale absolutoryjnej, głosowaniu absolutoryjnemu, czytamy te zadania i tam są 0%. No to trudno się dziwić radnym czy mieszkańcom, no że no mają takie, a nie inne nastawienie, no skoro w ich miejscowościach nie są czynione inwestycje, które były planowane grubo ponad rok temu. Tak? No przecież głosem radnych zostały wprowadzone do budżetu, czy to ulice, czy to projekty, nie wiem, tam było czytane między innymi kanalizacji i tak dalej, a nie zostało to zrobione, no to nie wiem, gdzie my mamy, do kogo mamy to zgłaszać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejnym tematem, no to są jakby tutaj komisja, która dała rozwadze i analizie ciążące zobowiązania z tytułu spraw rozpatrywanych w 2019 roku przez sądy, które skutkowały wypłatą odszkodowań, kosztów sądowych, kosztów procesu i innych opłat na łączną kwotę 2 190 690 zł 68 groszy. Znacznie to obciążyło naszym zdaniem budżet i zaprzepaściło szansę na zaoszczędzenie środków wydanych niepotrzebnie na koszty sądowe, koszty procesu i zastęp sądowy. Jedną z takich grubszych, większych spraw, które Gmina Białebota w ubiegłym roku, w wyniku której przegranej sprawie gmina Białebota musiała zapłacić tutaj karę, może nie karę, tylko wyrok, zrealizować wyrok sądowy, była sprawa na gruncie cywilnym RZI przeciwko gminie Białebota o zapłatę zwrot 1 752 319 złotych 36 groszy wraz z odsetkami. Ustaliła to komisja rewizyjna na podstawie uzasadnienia wyroku. Co prawda to było w latach 2005-2007. Wówczas powód uiścił na rzecz gminy Białebota zmiankową kwotę. I tutaj pokrótce odmiennego zdania tutaj była pozwana gmina Białebota. Zdanie co do zasady podzielił sąd. Jednak ze wskazaniem, iż to inny podmiot winien być zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Ponieważ sprawa dotyczyła zobowiązań podatkowych, niemożliwym jest z powodu upływu czasu wszczęcie procedury na gruncie ordynacji podatkowej, a także cywilnej z uwagi na terminy przedawnienia. To determinuje, iż zasądzone w wyniku przegranej sprawy kwoty nigdy nie będą mogły być wyegzekwowane od prawomocnego już płatnika. Wiedza winna ta skłonić wójta do zachowania najwyższej staranności i podjęciu wszystkich możliwych prawem działań. Ponieważ wójt nie odwołał się od wyroku, kwota po uprawomocnieniu wyroku stała się wymagalna. W związku z tym rodzą się następujące reperkusje dla gminy Białebota. Prowadzenie przez lata postępowania w stronę udowodnienia prawidłowości uiszczenia przez RZI podatku od nieruchomości na rzecz gminy Białebota zostało brakiem odwołania się od wyroku przez wójta gminy Białebota usankcjonowane jako błędne. Jeśli tak, mając na względzie zasady gospodarności i unikaniu zbędnych kosztów, należało przed wydaniem wyroku przez sąd polubownie dojść do ustalenia płatności, czego nie zrobiono i o czym wspomniano w uzasadnieniu wyroku, bądź uznać i roszczenie i zapłacić, nie generując kosztów odsetek za kolejne miesiące. Brak jest analizy śródrocznej przedmiotowej sprawy. Temat ten ani razu nie został wywołany na żadnej komisji, zwłaszcza budżetowej w roku 2019. W związku z tym wójt gminy w całości przyjął odpowiedzialność za postępowanie w tej sprawie. Z uwagi na niebagatelną kwotę należało co najmniej zasięgnąć dodatkowych opinii oraz opinii kancelarii oraz radców podatkowych. Nie zaszkodziłoby także przedstawić Komisji Budżetu problematykę sprawy wynikającej z tej niekonsekwencji. Tutaj się rodzi też takie pytanie do radnych i tutaj do pani Krystyny, bo pani brała udział we wszystkich komisjach budżetu w poprzednim roku. Czy ten wątek w ogóle był poruszany?
Ciężko tak przypomnieć sobie cały rok, każdą komisję, czy to było gdzieś poruszane, bo to mogło być poruszane nawet, no niekoniecznie na budżetowym.
Ale czy państwo sygnalizowali nam jakikolwiek...
Panie przewodniczący, jeśli mogę cokolwiek powiedzieć, to jeśli sprawa się toczy, to ciężko przesądzać o wyroku. Tym bardziej, że doradca podatkowy, z którym mieliśmy podpisaną umowę od, nie pamiętam którego roku, ale którą już rozwiązaliśmy, cały czas utwierdzał w przekonaniu nas, że sprawa jest do wygrania. On nawet twierdził, że powinniśmy dalej iść drogą i właśnie dalej procedować odwołanie. Wójt jednak, mając na względzie gospodarność, analizując dokładnie już przegrane wyroki, które miały miejsce w sądach administracyjnych, to, że Bydgoszcz się również z tego procederu wycofała, podjął decyzję o uregulowaniu wyroku i nieodwoływaniu się dalszym.
Mogę o coś zapytać?
Proszę. Tak, pan radny Wyszomirski.
Pani sekretarz, czy pan wójt Dariusz Fundator ma wykształcenie ekonomiczne w kierunku doradztwa podatkowego?
Pan wójt korzystał z doradcy podatkowego, z którym była podpisana umowa przez gminę.
Tak, ale powiedziała pani, że radca podatkowy zapewniał, czy był przekonany o słuszności naszych racji i że wygrami, że należało się odwołać. I powiedziała pani również, że wójt mimo wszystko podjął inną decyzję. W związku z tym zapytałem, czy ma takie wykształcenie, że podjął sobie sam decyzję, że nie będzie procedował sprawy za kilka milionów. Bo Bydgoszcz zapłaciła, też chciałem państwu powiedzieć, dlaczego Bydgoszcz zapłaciła. Bydgoszcz zapłaciła między innymi dlatego, ponieważ jest udziałowcem portu lotniczego Bydgoszcz i tam nastąpił tradycyjny konflikt interesów. I gdyby port lotniczy musiał, gdyby te pieniądze musiały wrócić do, gdyby nie, Bydgoszcz nie musiała oddawać tych pieniędzy, to byłoby istotne uszczuplenie dla portu lotniczego i to zdanie również znajduje się w uzasadnieniu wyroku. Dlatego ja jestem zbulwersowany, że przez 7 czy nie więcej, przez 7 lat, dobrze mówię, była prowadzona sprawa. I w ostatnim momencie, gdzie wszyscy właściwie łącznie z radcą podatkowym mówią, proszę dalej procedować, sprawa jest do wygrania, my odpuszczamy, pamiętając o tym, że sprawa dotyczy lat 2005-2007, a te podatki były płacone również w następnych latach. W związku z tym należy domniemywać, że na gruncie tej sprawy właśnie przegranej w zeszłym roku będą również kolejne pozwy, ale to będzie pewnie dyskusją już następną.
Szanowny panie radny, chciałam poinformować, że opinia, która została wydana przez doradcę podatkowego, to nie była jedyna. Również opinię wydała kancelaria prawna, która bardzo szczegółowo rozpisała uzasadnienie odstąpienia od dalszej drogi sądowej. W przeciwieństwie do doradcy, który tylko krótko wyjaśnił, że on by dalej procedował. Nie było żadnego tam uzasadnienia prawno-podatkowego. Również, o ile wiem, nie pamiętam nazwiska, wójt również konsultował się jeszcze z innymi doradcami. Był ten problem omawiany również z panią skarbnik, z pracownikami, z kierownikiem referatu podatków, żeby podjąć jak najbardziej właściwą decyzję.
Ale używając tego argumentu ciągłości władzy, który już w naszej gminie się trochę wyświetlał, należy zauważyć, że sprawa, która była prowadzona w określonym kierunku przez kilka lat, w
w zeszłym roku zmieniliśmy po prostu front o 180 stopni.
Zapadł wyrok i musieliśmy podjąć ostateczne decyzje. Co dalej? Czy będziemy dalej apelować, narażając gminę na jeszcze większe koszty, czy po prostu uregulujemy tą sprawę i będziemy płacić zgodnie z wyrokiem, bo tak naprawdę na ugodowe załatwienie sprawy już było za późno. Zresztą podjęliśmy takie próby, próbując spotkać się z kierownictwem RZI. Niestety nie doszły one do skutku.
Tu powinniśmy uszczegółowić, że spotkanie to było już po wydaniu wyroku, czy tak?
Oczywiście, no, w trakcie wyroku trudno było mówić o, w trakcie przed wydaniem wyroku, w trakcie prowadzonej sprawy trudno było mówić o jakimś dogadywaniu się, bo też jeszcze mieliśmy nadzieję, że może wygramy.
Ale zasada prawna mówi, że ugodę można zawrzeć na każdym etapie postępowania sądowego do momentu wydania wyroku. Jeżeli jest wyrok, to gdzie, co my chcieliśmy się ugadywać? Że mniej zapłacimy, czy jak? Bo nie za bardzo rozumiem, co my chcieliśmy ustalić po wyroku. Na jaką ugodę pójść? Że będziemy realizować wyrok?
Natomiast w trakcie trwania sprawy, gdzie nie było to jeszcze przesądzone, nie podejmowaliśmy takich decyzji o zawieraniu jakichkolwiek ugód z uwagi na to, że byliśmy przekonywani przez doradcę, że wygramy.
Ja tylko chcę, jeżeli mogę tu wtrącić, chciałbym Państwu powiedzieć, o jakich kwotach w ogóle jest mowa, bo należność główna to była kwota 1 752 319 zł 36 groszy. Koszty procesowe to były 10 800 zł i koszty tytułem kosztów sądowych 87 616 zł. Natomiast jeszcze nie zapłacone są w pełni odsetki od kwoty głównej, tak, należności głównej, bo ten przelew z tego...
Są zapłacone w tym roku, w styczniu, to te 1 000 000 zł, które nie przeszło w roku 2019.
Ale mówimy o roku znowu, czy analogicznie do 2019, czyli w 2019 zapłaciliśmy kwotę główną, tutaj należność główną plus koszty procesu i
kosztów. 39 tysięcy tam było też odsetek zapłaconych.
Mhm. Rozumiem, czyli jeszcze tam została minimum, która w tym roku budżetowa. To są bardzo potężne.
Odsetki nie rosły, nawet jakbyśmy szli w czasie dalej, te odsetki nie rosły, tylko były ustalone na tą przelew, który był do 31 grudnia. Mhm.
Ja mam tylko mieć pytanie.
Tak, ja mam tylko prośbę do radnych, którzy nie zabierają głosu w dyskusji, aby wyciszyli mikrofony. Tak? Tam jest taki przycisk, mikrofon, proszę o wyłączenie. Natomiast w tej chwili z tego, co tu słyszę, bo nie widzę, pani radna Wolsztyńska, tak?
Tak, dzień dobry. Proszę Państwa, z tego co mi wiadomo, doradca podatkowy był zatrudniony ładnych parę lat w gminie i wiele spraw wygrał i udało mu się odzyskać niebagatelne kwoty. Moje pytanie tylko, kiedy doradca podatkowy został zwolniony z pracy? Czy sam się zwolnił? Ile lat temu to było?
Umowa zakończyła się z dniem 31 grudnia.
2000?
Zeszłego roku, 2019 roku.
2019. Dobrze, dziękuję.
Tak, czy radni mają do tego zakresu jeszcze jakieś pytania, bądź w ogóle do realizacji budżetu, jeżeli chodzi o spadek tutaj powiedzmy działalności operacyjnej czy aktywów, nie wiem, czy jakieś są pytania jeszcze też w sprawie budżetu?
Mam pytanie, jeżeli można. Można?
Tak.
Słychać mnie?
Tak, tak. Pan radny.
No szkoda, że nie ma pana wójta, bo wydaje mi się, że organem właściwym w tym zakresie to przyzwoicie by było, gdyby był wójt, ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że w poprzedniej kadencji powiem tyle, że byłem, właściwie cała rada ówczesna miała okazję spotkać się z tej sprawie właśnie tych podatków. Coś tam, pogłos jest taki chyba. Nie wiem, czy mnie słychać.
Teraz słychać, bardzo dobrze.
Więc tak, cała Rada miała okazję spotkać się dwa razy z ówczesnym zarządem RZI w Zazie w tej salce, gdzie było dwóch radców prawnych ze strony RZI, nasz radca prawny, wójt, wicewójt w tamtym czasie i rozmawialiśmy na ten temat, jak do tego w ogóle przyczyna i dlaczego. Trwałym zarządcą w tym zakresie był Skarb Państwa, a nie RZI. RZI otrzymywało z MON-u środki na zapłacenie tych podatków. I gdyby RZI nie płaciło podatków, bo one były nienależne, nie byłoby w ogóle tematu. Gmina, jeżeli budżet gminy został tak skonstruowany, że te podatki były wkalkulowane w dochody. I później stało się to, co się stało, co tu już było wzmiankowane, że Bydgoszcz odstąpiła, bo to był po prostu no, interes Bydgoszczy, mówiąc tak delikatnie. I dwukrotnie, i wszystko wskazywało na to, i w opinii radcy prawnego naszego, że właściwie jesteśmy na wygranej pozycji w tym zakresie, gdyż RZI już nie miało jak gdyby prawa, tylko Skarb Państwa powinien się upominać o nienależne przekazane środki na spłatę tego podatku, a tutaj akurat RZI występowało. I była taka informacja, bo i ta sprawa ucichła, cicho i właściwie na dobrą sprawę Rada Gminy najmniejszego sygnału nie miała, że to, co tu pani sekretarz powiedziała przed chwilą, że były jak gdyby konsultacje tu z doradcą podatkowym, który prawdopodobnie zapewniał, że sprawa jest wygrana, to myślę, że zaniechanie i odstąpienie od odwołania się od tego wyroku było do końca nierozważną decyzją w moim przekonaniu. Ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, natomiast jest pytanie. Czy dzisiaj ktoś by powiedział, jeżeli byłoby odwołanie, jakie by to pociągnęło skutki finansowe, natomiast gdyby była wygrana, jakie byłyby korzyści? I w ten czas można byłoby temat dyskutować, ale Rada nagle dowiaduje się, że trzeba zwiększyć środki na administrację, bo tak było, pani kierownik, i że tam tajemnica i tak dalej, skarbowa, takie rzeczy. I to są historie, które na dzień dzisiejszy, delikatnie mówiąc, nie wiem, czy były rozważnie podjęte decyzje. Ale to jest moje osobista taka refleksja, dlatego że wcześniej takie dyskusje były na forum Rady, żeby Rada była świadoma i wiedziała na przykład, że jeżeli byłaby zgoda, że nie odstępujemy, no to czy odstępujemy, no to w ten czas można było powiedzieć, że wójt, tak jak to Rio mówi, że nie można karać, czyli negatywnie oceniać wójta za to, że wykonał dyspozycję Rady. I byłoby to tak. Natomiast tutaj nie było żadnej dyspozycji, a teraz Rada zostaje, jak gdyby, że tak powiem, tylko informowana, że trzeba ponieść takie konsekwencje. To jest tyle mojej refleksji co do tego tematu. Dziękuję bardzo.
Kwoli wyjaśnienia, jeśli mogę, panie przewodniczący. Na przestrzeni lat, a w zasadzie w kilku ostatnich latach, zmieniły się przepisy w zakresie składania apelacji. I z tego, co pamiętam, w zakresie uzasadnienia otrzymanego od kancelarii prawnej, nie mieliśmy nawet podstaw, żeby składać tą apelację.
Tak, ale tutaj panu radnemu Balcerowskiemu, z tego co zrozumiałem, chodzi w głównej mierze o to, że Rada Gminy nie miała żadnej informacji od wójta, który teraz sprawuje zarząd, kieruje tą gminą, żadnej informacji, na jakim etapie jest ta sprawa, czy po prostu jakie konsekwencje mogą nam, nie tylko w tej sprawie, bo generalnie w żadnych sprawach sądowych Rada Gminy nie jest informowana w żadnych, jakie niosą za sobą skutki finansowe te sprawy, tak? A niosą niektóre, które obciążą budżet, teraz czy w przyszłości. My nie mamy takiej wiedzy. I to chodziło, mi się tak wydaje, tu zrozumiałem pana Balcerowskiego.
Tak jest, o to chodziło. I dzisiaj byśmy tego tematu nie roztrząsali, gdyby Rada powiedziała i była doinformowana o tym, że w międzyczasie coś tam się pozmieniało, że i tak dalej. Bo my z kancelarią, jak gdyby delikatnie mówiąc, ze strony kancelarii naszej prawnej nie mieliśmy takiego sygnału, że coś takiego powiedzmy może nastąpić. To tyle.
Skutkiem jest,
ja mam pytanie.
Skutkiem, przepraszam panie Wyszomiński, skutkiem tego, że nie mamy takiej wiedzy, takiej informacji o prowadzonych postępowaniach, które mogą skutkować zmianą w budżecie, jest to, że jesteśmy jako radni postawieni pod ścianą i właściwie w ostatnim momencie przesuwamy skądś środki, no bo musimy te środki znaleźć, tak, na zapłacenie tej należności do sądu w związku z tym wyrokiem, tak, tym czy innym, ja mówię tu ogólnie już teraz, tak, żebyśmy mieli tą wiedzę wcześniej, tak, to moglibyśmy nie zaplanować jakiejś inwestycji, na przykład, bo wiemy, że w tym roku będzie jakiś wyrok do zapłacenia, no przynajmniej moglibyśmy to zaplanować jakoś na początku roku budżetowego już w tym w prowizorium. Tego nie było, nie było tej dyskusji przekazania informacji między kierownictwem jednostki, tutaj kierownictwem gminy, natomiast radni. Ja mogę potwierdzić to również jako komisja rewizyjna, dopiero teraz występowałem z oficjalnym wnioskiem o udostępnienie spraw sądowych, które mogą skutkować obciążeniem finansowym dla gminy. Dostałem lakoniczną odpowiedź i pewnie będę się w ten temat jeszcze dużo, długo wgłębiał. Także to na pewno będę Państwa na bieżąco informował.
Tak, pan Wyszomiński. Ale z tego można wyciągnąć wniosek, że nie do końca te dwa organy ze sobą w jakiś sposób taki rzeczowy i oczywisty informują się i współdziałają dla dobra całej gminy, no bo tak to trzeba powiedzieć. My jesteśmy organem stanowiącym, organ wykonawczy jakby wykonuje, natomiast jeżeli nie wiemy, to potem, tak jak tutaj już pan przewodniczący powiedział, zostajemy postawieni przed faktem dokonanym, że to jest wyrok i już z wyrokami się w tym układzie, kiedy nie było już tej apelacji czy odwołania, już się nie dyskutuje, tylko trzeba go wykonać. I to jest konsekwencja tego, że po prostu niby stanowimy, ale nie do końca wiemy, co stanowimy.
Dziękuję. Moja konkluzja na temat, najpierw tutaj może się odniosę do słów pana Balcerowskiego, radnego Balcerowskiego. To nie jest tak, że się organy nie informują, ponieważ radni pracują na komisjach, również uczestniczą w zebraniach wiejskich. W związku z tym nasza administracja ma pełną wiedzę, czego oczekują radni, jak wyglądają prace. Tutaj myślę, że nie ma żadnych niedopowiedzeń ze strony Rady.
Natomiast ja mówię o stronie organu wykonawczego.
No tak, ale powiedział pan, że strony się nie informują, więc chcę zauważyć, że
nie są doinformowane o organ panujący.
Dane informacje, że kierowana przeze mnie komisja nie informuje wójta o jakichś tam zadaniach, to na pewno ten błąd naprawię i będę się kajał, że czegoś tam nie zrobiłem, chociaż chyba takiej sytuacji nie ma. Myślę, że w drugą stronę jak najbardziej można to podzielić. Natomiast ja mam bardzo jedno zasadnicze pytanie i tu bym panią sekretarz prosił o, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale chciałbym, żeby pani bardzo rozważnie i precyzyjnie zajęła stanowisko w jednej kwestii. Na początku dyskusji na temat wyroku w tak zwanej sprawie RZI powiedziała pani, że wójt przeanalizował sprawę od początku do końca i na podstawie tylko sobie znanych przesłanek podjął decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku. A chwilę temu powiedziała pani, że nie mogliśmy odwołać się od wyroku, ponieważ zmieniły się przepisy i takie apelacje nie są możliwe i nie mogliśmy jej złożyć. Która wersja jest prawdziwa?
Szanowny panie radny, na pewno nie użyłam, że wójt podjął decyzję na podstawie sobie tylko znanych przesłanek. Powiedziałam, że dokładnie ta sprawa była omawiana i analizowana przez wójta, zarówno na podstawie opinii wydawanej przez doradcę, który prowadził tą sprawę przez X lat, na podstawie naszej kancelarii, jak również na podstawie innych jeszcze rozmów, żeby podjąć jak najbardziej właściwą decyzję. Też nie powiedziałam, że nie było możliwości się odwołać. Powiedziałam tylko, że z tego co pamiętam, w opinii było napisane, że w związku ze zmianą przepisów apelację możemy złożyć zawsze, tylko szansa na to, żeby ona była rozpatrzona, a już rozpatrzona pozytywnie, była bardzo niewielka, ponieważ nie mieliśmy podstaw pod kątem właśnie prawnym zarzucenia jakiejś nieprawidłowości. Mogę, jeśli nie miał Pan możliwości zapoznania się z opinią kancelarii, oczywiście mogę to Państwu udostępnić.
Bardzo byśmy prosili.
Bardzo proszę.
Czy mogę zadać pytanie?
Tak, Pani Radna Schneider, słucham.
Halo. Mam pytanie do Pani Sekretarz. Pani Sekretarz, chciałabym się dowiedzieć, czy nie uważa Pani, że Wy jako urząd, czyli Pan Wójt, Pani Sekretarz i osoby, które zajmowały się tą sprawą, nie powinny poinformować przed podjęciem decyzji radnych o właśnie podjęciu właśnie takiej, a nie innej decyzji, zanim Państwo ją ogłosiliście?
Trudno mi tutaj się wypowiadać za wójta w takim zakresie. Na pewno było to bardzo dokładnie analizowane i podejmowane były decyzje, które wiązały się, żeby nie obciążać i nie pogrążać dalej gminy w kierunku jeszcze większego zadłużenia pod kątem wyroku. I
dobrze, no to dobrze, w takim razie może inaczej zapytam, czy nie uważa Pani, że radni powinni o tym wiedzieć?
Ja uważam, że wójt jako organ wykonawczy musi tutaj przede wszystkim wykonywać i analizować wszystkie sprawy. Natomiast te rzeczy, które uzna, że musi z Państwem przedyskutować, to na pewno są one poddawane pod dyskusję i przekazywane.
Dobrze, no ja oczywiście nie uzyskałam jak zwykle odpowiedzi takiej, która by mnie satysfakcjonowała, jednak chciałabym też powiedzieć, że jest mi niezmiernie przykro, że w tak bardzo ważnej komisji nie uczestniczy wójt gminy Białebłota, osoba, która jest przedstawicielem naszej gminy i myślę, że tym bardziej powinna w tak ważnej komisji uczestniczyć. No widocznie nie jest po prostu pan wójt zainteresowany, skoro go z nami nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan wójt też ma różnego rodzaju spotkania i z tego co wiem, no niestety nie mógł dzisiaj przybyć. Ja o tym, że przychodzę do Państwa, dowiedziałam się dzisiaj około godziny 13.
Ja tylko powiem, że
przybycie na pewno miała być Pani Skarbnik, która w zakresie samego budżetu mogłaby zdecydowanie więcej powiedzieć.
Ja rozumiem.
Jeżeli mogę jeszcze Panie Sławku, ja rozumiem, że Pan Wójt ma swoje obowiązki, ale uważam, że ta komisja akurat, która jest bardzo ważną komisją, akurat to dzisiejsze spotkanie na pewno nie było widocznie tak ważne dla wójta, skoro wybrał inne spotkania. Dziękuję bardzo.
Termin i tematyka tego posiedzenia dzisiejszego była znana wszystkim od około miesiąca, bo wówczas ustaliliśmy datę i godzinę i tematykę tego posiedzenia dzisiejszej komisji. Obligują komisję, tak jak powiedziałem na samym początku, terminy, które w ustawie o samorządzie są nieubłagalne i komisja musi zakończyć te prace najpóźniej na kolejnej komisji, która odbędzie się za tydzień. Natomiast wybór co do obecności czy nie, no to każdy indywidualnie podejmuje. Pan wójt mógł przybyć, nie skorzystał z tego, nie zabiera głosu, również online nie łączy się z nami. Natomiast wracając do analizy tego budżetu, czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania dotyczące wykonania budżetu bądź dochodów, wykonania dochodów?
Ja mam pytania, ale do przedstawionych dokumentów z dnia 7 maja, to jest bilansu i rachunku zysków i strat.
Tak, słuchamy, panie radny.
Dobrze, ponieważ nie ma pana wójta, zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki odpowiada za te dokumenty. Chciałem zadać panu wójtowi te pytania, ale skoro zastępuje pana wójta nieobecnego dzisiaj pani sekretarz, chciałbym panią sekretarz zapytać, zaczniemy może od bilansu, bo on tu jako pierwszy występuje. W pasywach w pozycji D zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a zwłaszcza, bo wynika to z podpunktu D2, zobowiązania krótkoterminowe, one na początek bieżącego roku wynosiły 25 milionów 800 tysięcy w zaokrągleniu, a na koniec roku wynosiły blisko 41 milionów. To jest prawie 15 milionów więcej. Zobowiązanie krótkoterminowe co do zasady, właściwie co do terminologii wynikającej między innymi z ustawy o rachunkowości, to są te zobowiązania, które są krótsze niż 12 miesięcy. Czy może nam pani powiedzieć, czego dotyczy 15-milionowy wzrost w pasywach, w zobowiązaniach krótkoterminowych?
Szanowny Panie Radny, ja chciałam tylko poinformować, że zostałam wytypowana tu jako przedstawiciel organu wykonawczego, a nie zastępuję wójta, bo z tego co nawet pamiętam, to w zaproszeniu nie był wymieniony wójt, tylko pani skarbnik i pani kierownik i myślę, że w tym zakresie szczegółowo udzieli panu odpowiedzi pani kierownik.
Ja może tylko tak uwagę wtrącę, oczywiście zaproszenia oficjalnego do pana wójta nie było, ale pan wójt jest kierownikiem, którego ta sprawa dotyczy, dzisiejsze posiedzenie komisji, więc trudno zapraszać, no rozumiem, że poprzez wójta zapraszają radni na komisje swoje zainteresowanych kierowników, których tematyka by dotyczyła, ale trudno zapraszać kierownika jednostki na jego własne posiedzenie. Tutaj no, nie czuję się zobowiązany, ani zobligowany nawet, żeby takie zaproszenie do wójta wysyłać, bo wójt powinien czuć się jako gospodarz i powinien tu przybyć po prostu i być z nami dzisiaj.
Pani sekretarz, proszę nie odbierać moich pytań absolutnie jako ataków na panią, ale podzielam zdanie absolutnie tutaj przewodniczącego komisji rewizyjnej, ponieważ i radnej Schneider, która wyraziła swoją dezaprobatę do braku osoby kluczowej, ponieważ chcielibyśmy na tej komisji dzisiaj wyjaśnić pewne rzeczy, które mają nam pomóc podjąć pewne wiążące decyzje. Pamiętamy bardzo dobrze, nie pamiętam, pani chyba już pracowała w zeszłym roku, prawda? Przy poprzednim absolutorium pracowała pani w naszej gminie. Tak, pamięta pani, że podjęliśmy wówczas określoną decyzję jako rada w głosowaniu nad absolutorium i to spowodowało, no bym powiedział, takie dosyć duże niepokoje.
Coś zakłóca, panie radny Wyszomirski, proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie.
Mówię o tym, że proszę panią sekretarz, żeby nie traktowała mojej wypowiedzi jako atak na jej osobę, natomiast brak kierownika jednostki, który zgodnie z przepisami odpowiada za całokształt, utrudnia nam, właściwie uniemożliwia poznanie tego stanowiska, bo moje pytanie dotyczące zobowiązań krótkoterminowych miało na celu uzyskanie odpowiedzi od osoby, która no, jest w tym temacie, powinna być najbardziej zorientowana. Mówimy, przypomnę, nie o 150 tysiącach, tylko o 15 milionach. Myślę, że to jest dosyć istotna kwota. Kolejnym pytaniem, na które chyba już wtedy nie uzyskam odpowiedzi, mogę jedynie ewentualnie no, tutaj jako, no nie wiem, zapytać panią Krystynę, chociaż to dla mnie nie jest jakaś tam specjalnie w tym momencie komfortowa sytuacja, bo pani Krystyna nam tylko odpowie, a nie przedstawi sytuacji. Chodzi o aktywa w pozycji A4.1, akcje i udziały. Czego dotyczą udziały gminy w wysokości 28 136 498 zł? Halo, halo?
Tak, jestem. Ja może udzielę na pisemną odpowiedź na to, dobrze? Ja się zorientuję tutaj.
Pani Kierownik, nie róbmy sobie takiego kłopotu. Nie jest to na tyle istotne w tym momencie pytanie, żeby musiała Pani mi odpowiadać na piśmie. Właśnie widzicie Państwo, jaka jest sytuacja, tak? No nie ma kierownika jednostki, nie możemy udzielić, nie możemy się dowiedzieć, jakie są nasze aktywa w wysokości 28 milionów. Dobrze, następne pytanie.
Ale też mogę odpowiedzieć na to pytanie, które wcześniej Pan zadał, Pani Sekretarz. Skąd te zobowiązania, które mowa, ta różnica 15 milionów jest?
No dobrze, no to z chęcią byśmy pewnie poznali, a na pewno już komisja budżetowa, tak mi się wydaje. Kolejne pytanie, trochę techniczne, ale ważne. Proszę Państwa, na początku tego roku chodzi o aktywa punkt B3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych. One były na początku roku w wysokości 8 milionów 250 tysięcy, czyli można powiedzieć, że na początku roku 2019, jeszcze zza poprzedniej kadencji, było tych środków ponad 8 milionów. Na koniec zeszłego roku ta kwota na rachunkach stopniała do 4 milionów 133 tysięcy. Rozumiem, że też nie jesteśmy w stanie udzielić informacji, na co wydaliśmy blisko ponad 4 miliony złotych.
Czyli no, tutaj powiem w ten sposób, że te środki, które były na początku roku, czyli w wysokości 8 250 733,80 groszy, one zeszły, bo nie wiem, Państwo pamiętacie, że budżet był uchwalony z deficytem, a deficyt nie był, środki nie były zaciągnięte, kredyty nie były zaciągnięte.
Rozumiem, ale te środki nie wróciły wtedy na konto, z tego wynika.
No, jeżeli zadania zostały zrealizowane w jakiejś wysokości, które miały być pokryte z kredytów, a zostały z naszych środków, to właśnie z takich środków zostały zrealizowane.
Dobrze, teraz tak, chciałbym przejść do rachunków zysku i strat. Tutaj w pozycji B5 wynagrodzenia mamy wzrost wynagrodzeń o 4 miliony złotych, przy czym a ubezpieczeń społecznych w punkcie B6 o 1 100 000. Czy możemy to w jakiś prosty sposób wyjaśnić, bo to jest łączna kwota w granicach niecałych 5 milionów, a pragnę przypomnieć, że my uchwalając pieniądze na inwestycje kłócimy się o procenty tej kwoty.
Ja tutaj się odniosę do tego pytania. Wynagrodzenia w roku 2019, tak jak z każdym rokiem, one rosną. Nie wiem, czy pamięta Pan taką sytuację, że nauczyciele wystąpili o wzrost wynagrodzeń i uzyskali ten wzrost wynagrodzeń. A liczba nauczycieli u nas w gminie też nie jest mała. Więc jeżeli wzrastają wynagrodzenia, to automatycznie wzrastają też ubezpieczenia z tych wynagrodzeń.
Tak, to jest zrozumiałe, tylko chodziło mi bardziej o to, dlaczego wynagrodzenia wzrosły, bo to, że wzrosły pochodne, czyli koszty wynagrodzeń, jest to dla mnie oczywiste. Powiem więcej, nawet ten wskaźnik wydaje mi się dosyć prawdopodobny, no, jest prawdziwy, skoro jest wpisany. Dobrze, czyli rozumiem, że było to związane z ustawami rządu dotyczącymi podnoszenia konkretnych wynagrodzeń, tak?
Między innymi.
Dobrze. Czy umie Pani nam odpowiedzieć inne świadczenia finansowane z budżetu, czyli pozycja B9, czemu nastąpił wzrost 8-milionowy?
To są świadczenia realizowane przez GOPS. Te świadczenia wypłaca GOPS. Oni wydają decyzje administracyjne, wydają je w roku tym, na przyszły, I decyzje są przypisywane, czyli to jest tak jakby przypis oczekujący do zapłaty.
Jasne, jest to dla mnie oczywiste. Teraz chciałbym na zakończenie Państwu radnym, pewnie nie macie Państwo tego rachunku zysków i strat przed sobą, natomiast zysk w pozycji L, zysk tudzież strata netto, no tutaj wychodzi na poziomie 18 milionów, czyli czysto teoretycznie można by było przyjąć bardzo korzystny wynik, ale to, co najważniejsze w mojej opinii, zresztą nie tylko mojej, to jest pozycja C, czyli zysk, strata z działalności podstawowej, czyli to jest to, na co mamy wpływ i zaraz to udowodnię, ponieważ minus 6 milionów 400 było na początku ubiegłego roku, a na koniec jest minus 20 milionów. I wyszliśmy na prostą tylko i wyłącznie dzięki zezbycia niefinansowych aktywów trwałych. Podejrzewam, że to są jakieś nieruchomości. No i przede wszystkim dotacje bardzo mocno nas wsparły na poziomie 10 milionów złotych. czyli można przyjąć, że o ile nasza sytuacja tutaj wynikająca z rachunku zysków i strat nie odbiega znacząco od roku poprzedniego, o tyle ta działalność nasza podstawowa gminy wskazuje, że no w mojej opinii tutaj jak czytam rachunek zysków i strat, no to no nie radzimy sobie, tak? To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. I jeszcze momencik, bo mam tutaj chyba zestawienie zmian w kapitale, jeżeli zestawienie zmian funduszy, przepraszam. Czy umiemy odpowiedzieć na pytanie, zestawienie zmian w funduszu, co to jest tak, nieodpłatne otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne, czyli coś dostaliśmy na 1 600 000. Co to by było?
To są, Państwo podjęliście uchwały o nieodpłatnym nabyciu gruntów, nieruchomości. To są wartość tego obiektu jest wartością, która do nas wchodzi. Czyli to są te środki, które my uzyskujemy z tej nieruchomości.
Tak, ja to rozumiem, tylko chciałem wiedzieć skąd to jest, czyli dostaliśmy nieruchomości.
To mogą być grunty, mogą być drogi, mogą być nieruchomości.
No tak. Dobra, dziękuję, to wszystko.
Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze radni mają, inni radni mają jakieś pytania, żeby wykorzystać ten moment jeszcze, gdzie mamy otwartą dyskusję? Zgodnie z, jeżeli nie ma więcej pytań, ani uwag, czy przemyśleń co do wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu, to zarządzam w tej chwili 15-minutową przerwę celem opracowania opinii i wniosku do uchwały o sprawie absolutorium. 15 minut przerwy.
Czy wyłączyć wasz mikrofon, czy...
Tak, na razie to przed.